Dlatego tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Łukasz 15:7. Dlatego powiedziane jest: a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Łukasz 7:47. Kto, jak Jezus w kazaniu na górze, uważa, że za cudzołóstwo nawet pożądliwe spoglądanie na cudzą żonę, ten w konsekwencji musi tak sądzić. Tylekroć zarzucane Lutrowi peccate fortiter, grzeszcie mocniej, jest też tylko gwałtownym krzykiem serca wyniszczonego do cna lękiem przed prawem, przed męczącymi i poniżającymi doświadczeniami upadków i wciąż ponawianych wysiłków spełnienia nakazu serca, które w końcu wpadło w rozpacz. Czy kiedykolwiek zdoła się w ten sposób usprawiedliwić? Przestępcy opowiadali nieraz o głębokim zadowoleniu, o spokoju, o wyzwoleniu doznanym zaraz po dokonaniu czynu, z którym obnosili się miesiącami, tłumiąc nieustanny nawrót impulsów, co wewnętrznie jątrzyło ich coraz bardziej, pozbawiało spokoju, sprawiało, że byli coraz gorsi. Cechą, dzięki której moralność chrześcijańska zachowuje swój skrajnie indywidualistyczny charakter, jest też skupienie na uwagi na zbawieniu duszy i jej bycie. Kto wychodzi od wartościowania społecznego, to jest wszystko mierzy korzyścią lub szkodą wspólnoty, musi mieć naturalnie zupełnie inne sądy i uczucia. Obojętne, jak sprawa wygląda od wewnątrz, obojętne nawet, jak wyglądają te zachowania psychiczne, które nie podlegają jasnemu uświadomieniu. Najważniejsze jest w tym wypadku, aby grzeszny impuls nie prowadził do działań społecznie szkodliwych. I tylko jako dyspozycja do takich działań impuls może być grzeszny. Jezus sądzi na odwrót. Grzesznik, który grzeszy, lepszy jest od grzesznika, który nie grzeszy, tłumiąc wewnętrznie grzeszny odruch, co zatruwa go na wskroś. Nawet jeśli wspólnota ponosi w pierwszym wypadku szkodę, której by uniknęła w drugim. Skąd ta zasadnicza z głębi własnego doświadczenia płynąca nieufność? To podejrzenie, że nawet człowiek, który w wyniku skrupulatnej samokontroli stwierdza, iż jest sprawiedliwy i dobry, a więc nie tylko faryzeusz, który dba jedynie o nieskazitelną opinię moralną w społeczeństwie, o swój ufryzowany obraz społeczny, lub stoik, któremu chodzi o to, by ostać się przed sądem własnym, zachować dla siebie szacunek, a zatem który oceniając siebie bierze pod uwagę nie swój byt, lecz swój obraz. Nawet on kryje mimo to w sobie zalążki grzechu i że od świadomego grzesznika różni go często tylko nowy grzech, niedostatecznego wniknięcia w źródło własnych motywów. W tym sensie święty Paweł, pierwszy list do Koryntian 4:3 i 4, potępia ostro nie tylko wszelką fałszywą heteronomię, ale także wszelką stoicką i kantowską autonomię woli. Wszelkie sam tylko jestem mym sędzią, mówiąc: jeśli chodzi o mnie, to najmniej ważne jest, czy będę przez was osądzony, czy przez jakikolwiek trybunał. Co więcej, ja nawet sam siebie nie osądzam. Mógłbym rzec wprawdzie, nic mi bowiem sumienie nie wyrzuca, co jednak nie stanowi dla mnie wyroku usprawiedliwiającego. A tym, który mnie sądzi, jest Pan. Również w takiej skłonności do grzeszników nie potrafimy odnaleźć resentymentu. Tak jak istnieją dwa rodzaje miłości skłaniającej się ku słabszej istocie, tak też istnieją między innymi dwa pierwotne sposoby zachowania ascetycznego i jego oceny. Z jednej strony jest to postawa obcości, a w pewnych okolicznościach nawet nienawiści wobec własnego ciała, czasem prowadząca do ideału życia ascetycznego. Często zaś, jak już była mowa, wiążąca się ze stłumionymi odruchami nienawiści i zemsty i będąca ich wynikiem. Ten sposób odczuwania życia wyraża się niekiedy potem w takich myślach, jak ciało jest więzieniem duszy i prowadzi do różnych form cielesnego samoumartwienia. Tutaj znowu nie miłość do własnego ja duchowego jest punktem wyjścia dla dyscypliny cielesnej, niezbędnej gwoli udoskonalenia i zbawienia tego ja, lecz pierwotna nienawiść do ciała, która nieraz wtórnie dopiero przybiera pozory troski o zbawienie duszy. A na resentymencie też opierają się te formy ideału ascetycznego i uprawiania ascezy, które usprawiedliwiają tylko niemoc przywłaszczenia sobie odpowiednich dóbr cielesnych. Na przykład, kiedy niemożność uzyskania pracy zyskownej pociąga za sobą imperatyw ubóstwa, niemoc erotyczna i płciowa, nakaz czystości, nieumiejętność kierowania sobą, posłuszeństwo. Nietzsche sądzi, że w tym sensie należy też interpretować istotę ascezy chrześcijańskiej. Ideał ascetyczny przedstawia mu się jako refleks wartościowania cechującego schyłek życia, znużenie, celowego wówczas, kiedy człowiek po kryjomu szuka śmierci, chociaż świadoma wola zawsze się temu opiera. W tym wypadku także asceza chrześcijańska podlegałaby regułom i ocenom takiego wartościowania, którego źródła tkwią w resentymencie, ba, podlegałaby im nawet cierpliwe znoszenie cierpień i zła, a w sferze naszego stosunku do innych przebaczenie i pokora. Ale asceza może też mieć zupełnie inne źródła i zupełnie odmienny sens. Po pierwsze, może mieć sens czysto wychowawczy z punktu widzenia określonych stałych celów narodowych, np. wojny, polowania itd. Na tym polegał sens bardzo ascetycznego wychowania spartańskiego. Taka asceza nie wchodzi tu w ogóle w grę. Dalej, asceza przybiera formę znacznie wyższą i szlachetniejszą, jeśli z jednej strony wyrasta z pełni siły i jednorodności życia, a z drugiej, jeśli jej sens i wartość polegają na uświadomieniu i maksymalnym spotęgowaniu życia, nie zmierzają zaś do celów, które poza nim leżą. Asceza taka nie jest co prawda do końca myślowo uzasadniona, o ile się nie założy, że życie w ogóle jest siłą działającą samoistnie, że jest zjawiskiem pierwotnym i nie daje się zredukować ani do fenomenów świadomości, uczuć, doznań, ani do mechanizmów cielesnych, ani do połączenia ich obu. Ale jeśli poczyni się to założenie, jeśli uzna się życie za rozczłonkowaną strukturę funkcji i form, które jedynie ukazują się i przejawiają w materii nieorganicznej i w jej mechanice, w takim razie tkwią też w życiu swoiste wartości, które nigdy nie dadzą się sprowadzić do wartości utylitarnych, do wartości przyjemności i przykrości zmysłowych, ani do wartości instrumentalnych. W ramach tego założenia, mianowicie autonomii życia, największą siłą odznacza się życie nie wtedy, kiedy mechanizmy celowego przystosowania się do otoczenia, bądź to mechanizmy zawarte w samym ciele, bądź też sztucznie wytworzone narzędzia, działają w stopniu maksymalnym, lecz wtedy, kiedy może on jeszcze trwać, a nawet wzrastać i rozwijać się przy ich minimalnym działaniu. Z jednej strony moralność ascetyczna będzie wówczas wyrazem siły życia, z drugiej zaś strony reguły jej będą z kolei miały na celu ćwiczenie i rozwinięcie samych funkcji czysto życiowych, co dokonuje się właśnie za pomocą minimalizacji niezbędnych po temu mechanizmów. Ale w wypadku hipotezy tak wnikliwej, jak hipoteza Nietzschego na temat genezy moralności chrześcijańskiej, nie dość ją odrzucić po uznaniu za błędną, lecz należy też pokazać, w jaki sposób Nietzsche popadł w ten błąd i jak mógł mu przypisać tak wysoki stopień prawdopodobieństwa. Przyczyny są następujące. Po pierwsze, zapoznanie istoty moralności chrześcijańskiej, a w szczególności chrześcijańskiej idei miłości, w połączeniu z zasadniczo błędną skalą wartości, za pomocą której Nietzsche ją mierzy, nie jest to błąd historyczny ani religijny, lecz filozoficzny. A po wtóre, faktycznie deformacje moralności chrześcijańskiej, do których już bardzo wcześnie doprowadziło w dziejach wzajemne oddziaływanie pomiędzy nią a wartościami powstałymi na całkiem innym podłożu historycznym, co pod wieloma względami uwarunkowało jej dalsze losy. Jedno jest niewątpliwie. Etos chrześcijański jest nieodłączny od religijnego poglądu chrześcijanina na świat i na Boga. Bez nich nie ma on sensu, a podjęte w najlepszej intencji próby, by całości tej nadać również sens świecki, który dałby się oddzielić od sensu religijnego i odnaleźć w niej fundamentalne reguły jakiejś powszechnej moralności ludzkiej lub jakiejś moralności bez założeń religijnych, takie próby są z gruntu błędne niezależnie od tego, czy podejmują je stronnicy czy przeciwnicy chrześcijaństwa. Ogniwem pośrednim, które co najmniej łączy religię chrześcijańską z moralnością chrześcijańską, jest przyjęcie jakiegoś królestwa duchowego, którego przedmioty, treści i wartości przerastają nie tylko wszelką sferę zmysłową, ale także całą sferę życia, czyli przyjęcie tego właśnie, co Jezus nazwał Królestwem Bożym. Nakaz miłości odnosi się do człowieka jako członka Królestwa Bożego, wewnętrznie zjednoczonego, całą zaś świadomość jedności i wspólnoty, obecną w świecie chrześcijańskim, uważa się też za jedność i wspólnotę w Królestwie Bożym, lub przynajmniej na nim opartą. Chociaż miłość i ugruntowana w niej wspólnota przejawiają się jakoś w ziemskich formach wspólnego życia i przyczyniają się do powiększenia zmysłowo postrzegalnej pomyślności, uwolnienia od cierpień i sprawienia rozkoszy. Wszystko to ma wartość o tyle, o ile wspólnoty te oraz miłość, która je spaja, zakorzenione są w Królestwie Bożym i z kolei mają je na celu. Twierdzenie to wcale jeszcze nie mówi, do jakiego stopnia ludzie przedstawiają sobie Królestwo Boże jako byt transcendentny, zaświatowy lub immanentny, obecny w samym świecie, a więc czy zaczyna ono egzystować dopiero po śmierci, czy też jest stale obecne i dostępne człowiekowi zbożnemu. W każdym razie pojmuje się jako niezależny od ładu, praw i wartości życia szczebel bytu, w którym tkwią korzeniami wszystkie pozostałe szczeble egzystencji, i dopiero na tym szczeblu człowiek odnajduje ostateczny sens i wartość swego istnienia. Jeśli się to przeoczy, wówczas wszystkie wartości chrześcijańskie, a zatem także oparte na nich imperatywy, trzeba sprowadzić nieuchronnie do jednego miernika, do miernika maksymalnego spotęgowania życia. Gdyby zaś miernik ten był słuszny, okazałyby się one nieuchronnie wartościami schyłkowymi, w sensie biologicznym. Do tego po prostu miernika odnosi je też Nietzsche. Ale przecież życie, nawet w swej formie najwyższej jako życie ludzkie, nie jest nigdy dla chrześcijanina dobrem najwyższym, lecz jest dobrem o tyle, tylko o ile stanowi ono, a z nim także społeczeństwo ludzkie i historia, widownię, na której pojawia się i przejawia Królestwo Boże. Gdziekolwiek zachowanie życia i jego spotęgowanie popadają w sprzeczność z realizacją wartości obowiązujących w Królestwie Bożym, tam życie jest marnością i należy je odrzucić, niezależnie od wartości, jaką dana postać przedstawia zgodnie z zasadą maksymalizacji życia. Wprawdzie więc ciała nie ujmuje się tu dualistycznie jako więzienie duszy, Platon, lecz uznaje się je za świątynię Ducha Świętego, ale też tylko za świątynię Ducha Świętego, a nie za ostateczny podmiot wartości. I dlatego powiedziane jest, jeśli twoje oko jest powodem do grzechu, wyłup je. Miłości też nie rozumie się tutaj jako aktywności duchowej, która służy życiu, ani też jako jego najsilniej i najgłębszej koncentracji, lecz jako coś, czego drgnienia i poruszenia nadają dopiero życiu sens i wartość najwyższą. Tak, iż bez trudu pojawiać się może żądanie, bez życia zrezygnować. Ba, by poświęcić samą esencję życia, a nie tylko życie indywidualne na rzecz dobra społecznego, życie własne na rzecz cudzego, niższe na rzecz wyższego. Jeśli przez to zwiększy się wartość Królestwa Bożego, którego więzią mistyczną, duchowym źródłem siły jest miłość. Skoro Nietzsche, który od początku traktuje chrześcijaństwo tylko jako moralność z religijnym uzasadnieniem, a nie jako religię przede wszystkim, mierzy wartości chrześcijańskie miernikiem świadomie przez nie odrzuconym, to jest właśnie ilościowym miernikiem maksymalizacji życia, to musi on oczywiście interpretować samo przyjęcie warstwy bytu i wartości, która wykracza poza życie i od niego już nie zależy, jako oznakę moralności schyłkowej. Jest to jednak postępowanie zupełnie samowolne, z filozoficznego punktu widzenia, z gruntu błędne i możliwe do obalenia bez reszty. Idei dobra tak samo nie można sprowadzić do wartości biologicznej, jak idei prawdy. Zakładamy to, nie przeprowadzając tutaj dowodu. Ale z tego samego powodu musiał Nietzsche pomylić się i pomieszać pojęcia pod innym jeszcze względem. Jeśli chrześcijańskie rady i nakazy, zwłaszcza w odniesieniu do miłości, odseparować od tego, że odnoszą się do Królestwa Bożego i do przejawiającej się w człowieku sfery osobowości duchowej, a nie do przyrodniczej duszy, ta zaś dopiero sprawia, że uczestniczy on w tym Królestwie, to w konsekwencji te rady i nakazy popadają nie tylko w przygodną, ale również w konstytutywną sprzeczność ze wszystkimi prawami rozwoju i wzrostu życia, wedle których jedynie może się ono kształtować. Powiadam zatem, chrześcijaństwo nie pojmuje pierwotnie miłości bliźniego jako zasady biologicznej, politycznej lub społecznej. Miłość skierowana jest co najmniej przede wszystkim ku duchowemu jądru człowieka, ku samej jego indywidualnej osobowości, bo tylko dzięki niej człowiek uczestniczy bezpośrednio w Królestwie Bożym. Dlatego Jezus jest jak najdalszy od tego, by w oparciu o swój postulat miłości wprowadzać nowy ustrój polityczny lub nowy ekonomiczny podział własności za pomocą jakichkolwiek instytucji. Uznaje on bez zastrzeżeń różnice stanowe między panem i niewolnikiem, panowanie władzy cesarskiej, Podobnie jak wszystkie naturalne popędy, dzięki którym w życiu publicznym i prywatnym ludzie stają się ludziom wrodzy. Nie ma śladu idei powszechnego braterstwa ludzi lub idei stworzenia uniwersalnej wspólnoty życia, likwidującej odrębność narodowych indywidualności, a więc tego, co stoicy przekształcili w ideał, głosząc państwo wszechświatowe. Kosmopolites to pojęcie ukute przez stoików. Oraz powszechne prawo natury i rozumu. Brak też tendencji do stworzenia samodzielnego państwa żydowskiego lub do urzeczywistnienia jakiejkolwiek utopii społecznej i politycznej. Jezus nie wiąże Królestwa Bożego goszczącego w człowieku z określoną instytucją państwową ani strukturą społeczną. Wszystko to świadczy, że siły i prawa, dzięki którym kształtuje się życie, a następnie tworzą się i rozwijają wspólnoty polityczne i społeczne, w tym także wojny między narodami, walki klasowe i wszystkie działające tu popędy, są w założeniu Jezusa stałymi czynnikami rzeczywistości i że nie chce On ich niczym innym zastąpić, nawet miłością. Postulaty takie jak powszechny pokój na świecie lub zaprzestanie walk klasowych o władzę w państwie nie pojawiają się zupełnie w Jego kazaniach religijno-moralnych. Pokój na ziemi, jakiego się domaga, jest ostateczną błogą ciszą. Jego światło, spływając niejako z góry, prześwietlać ma historycznie zmienne formy tych wszystkich walk i sporów, w jakich rozwija się potem wszelkie życie, a także społeczeństwa ludzkie. Tak, aby celów, dla których ludzie toczą te walki i spory, nie uważano nigdy za cele końcowe i ostateczne, lecz by zawsze w głębinach osobowości istniało święte miejsce, gdzie pokój, miłość, przebaczenie panują wśród ich zgiełku. Ale to nie oznacza, by tamte walki miały ustać i by miały zamrzeć popędy, które do nich doprowadziły. Zwłaszcza paradoksalny nakaz miłowania nieprzyjaciół nie ma nic wspólnego z nowoczesnym postulatem. Tylko żadnej wrogości, ani z wychwalaniem ludzi z samej natury swoich popędów niezdolnych do wrogości, których Nietzsche nazywał obłaskawionymi zwierzętami stadnymi. Przeciwnie, że wrogość istnieje, że w naturze ludzkiej istnieją siły konstytutywne i w dziejach zgoła niezmienne, które w określonych okolicznościach rodzą nieuchronnie stosunek wzajemnej wrogości, to zakłada się z góry, głosząc miłość do wrogów. Żądanie dotyczy tego tylko, by również wróg prawdziwy i szczery, wróg mi znany, którego i ja zwalczam za pomocą godziwych środków, jakie mam do dyspozycji, był mi bratem w Królestwie Bożym. Aby w ogniu walki nie było nienawiści, tej ostatecznej nienawiści, która godzi w samo zbawienie jego duszy. I dlatego wartość przypisuje się nie zanikowi lub osłabieniu mściwych popędów dążeń do władzy, panowania, zniewolenia, lecz dobrowolnemu poświęceniu tych popędów, które uznaje się za świadomie cząstkę życia pełnowartościowego oraz odpowiadających im działań i form wyrażania popędów na rzecz bardziej wartościowego aktu przebaczenia i ścierpienia. Kto nie odczuwa potrzeby zemsty, ten też nie może przebaczyć, a człowiek pozbawiony po prostu wrażliwości nie może niczego ścierpieć. Trudno więc o bardziej zasadniczy błąd niż wyjaśnienie ruchu chrześcijańskiego na podstawie mętnych analogii z niektórymi formami nowoczesnego ruchu socjalnego i demokratycznego oraz traktowanie Jezusa jako swoistego trybuna ludu i działacza społecznego, a więc jako kogoś, kto wie, co boli biedaka i wyzutego z praw, jako przeciwnika mamony, to jest wroga tej formy bytu społecznego, jaką jest gospodarka pieniężna itd., tak jak to czynili chrześcijańscy i niechrześcijańscy socjaliści. Taki obraz Jezusa, w swoim czasie bardzo rozpowszechniony, odbił się jednak mocno na niczańskim obrazie ruchu chrześcijańskiego. Nietzsche uważa mianowicie, że te same opory i argumenty, jakie skłaniają go do walki z współczesnym socjalizmem i komunizmem, muszą też godzić w moralność chrześcijańską i jej ożywczego ducha. Jest jednak zupełnie obojętne, czy się chwali, czy gani Jezusa i samą istotę chrześcijaństwa za to, że są jakoby pierwowzorem nowożytnych tendencji socjalistycznych i demokratycznych. Albowiem założenie, które Nietzsche podziela z socjalistami owego typu, jest w obu wypadkach zupełnie błędne i zwodnicze. Chrześcijaństwo nie głosiło też nigdy równości dusz przed Bogiem, na którą Nietzsche stale wskazuje jako na źródło demokracji, chyba że oznacza ona, iż zanim Bóg osądzi wartość człowieka, wyeliminowane już zostały złudzenia co do prawdziwej wartości ludzi, jakie rodzi ich sytuacja, ciasnota, zaślepienie lub ich interesy. Ale pogląd, jakoby ludzie mieli jednakową wartość w obliczu Boga, w Wszelka zaś różnica wartości, wszelki arystokratyzm wartości życia ludzkiego polegały jedynie na przesądzie antropomorficznym, jednostronności i słabości. Taki pogląd przywodzący na myśl Spinozę jest chrześcijaństwu zupełnie obcy. Przeczy mu choćby pogląd na niebo, czyściec i piekło. Przeczy arystokratyczna struktura wewnętrzna i zewnętrzna społeczności kościelno-chrześcijańskiej, której dalszą kontynuacją i szczytem jest niewidzialne Królestwo Boże. Rdzennie chrześcijańskim należałoby nazwać raczej taki pogląd, iż Bóg rozpoznaje całą nieskończenie zróżnicowaną pełnię przeróżnych wartości za pozornie jednakową wartością ludzi, ras, grup, indywiduów, jaką postrzegają najpierw nasze oczy, ślizgając się po powierzchni. Tak jak wedle trafnego określenia Pascala, sama możliwość uchwycenia wewnętrznego zróżnicowania ludzi z pozoru jednakowych świadczy o tym, że człowiek posiada ducha. Komunistyczne formy życia pierwotnych gmin chrześcijańskich również nie dowodzą, by istniał jakiś związek wewnętrzny między moralnością chrześcijańską i wspólnotą dóbr, tak jak pojmują ją ideały komunistyczne wywiedzione z demokratycznego eudaimonizmu. Wspólnota dóbr była tu tylko zewnętrznym wyrazem owej jedności serca i duszy, o jakiej mówią Dzieje Apostolskie, i każdy z osobna mógł swobodnie decydować, czy zechce sprzedać swoje pola i domy, a uzyskane pieniądze złożyć u stóp apostołów. O wywłaszczeniu sztucznym, dokonanym przymusem przez państwo w świadomym zamiarze zabezpieczenia przez to powszechnej pomyślności, nie było w ogóle mowy. Jeszcze mniej rozpowszechniony był pogląd, że można by jakoś zmienić moralne właściwości człowieka przez stworzenie nowego systemu własności. Piotr wyraźnie gani, a nie nasza, nie dlatego, patrz Dzieje Apostolskie 5, 3 i 4, że nie dał apostołowi pełnej sumy uzyskanej ze sprzedaży swej roli, lecz tylko z powodu jego nieuczciwości, albowiem udawał on, że przyniósł apostołowi całą sumę uzyskaną ze sprzedaży. Jego prawo własności Piotr uznaje stanowczo. Czy przed sprzedażą nie była rola twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Również i ten komunizm polega na datkach dobrowolnych, których wartość religijno-etyczna tkwiła w akcie ofiary i podarunku. I tylko nieprzymusowa przypadkowa jednomyślność ludzi, którzy wspólnie uznali wewnętrzną wartość takich czynów, sprawiła, że te wąskie otoczone zewsząd przez niekomunistyczne społeczności kręgi, nigdy nie usiłujące rozciągnąć własnego sposobu życia na całe państwo, ani rozwinąć w tym celu agitacji, przyjęły niejako automatycznie komunistyczną formę zaspokajania potrzeb, której nie odpowiadała ani nie miała odpowiadać żadna komunistyczna forma produkcji. Toteż owo przesunięcie chrześcijańskiej idei miłości na tory społeczne, nazwane potem caritas, ma wszędzie za przesłankę indywidualistyczny ustrój własności. Tylko myląc identyczność nazwy z identycznością rzeczy, można to przeoczyć. Chrześcijanie nigdy nie domagali się komunizmu, powodując się duchem moralności ewangelicznej. Ani w imię sprawiedliwego podziału dóbr, ani w imię skutków naturalnego i koniecznego rozwoju, zmierzającego do coraz większego zazębiania się interesów. Gdziekolwiek komunizm się pojawiał, źródłem jego były wyłącznie dobrowolne akty miłości i poświęcenia, tak jak w komunistycznych formach życia zakonnego, które miały wartość tylko same przez się oraz dzięki temu, że świadczyły o wolności i wzniosłości ducha poświęcających się osób. Dopiero tam, gdzie kończy się dyktando sprawiedliwości w obrębie aktualnie obowiązującego pozytywnego prawa, otwiera się pole dla chrześcijańskiej miłości i poświęcenia. Dopiero tam, gdzie kończy się dyktando sprawiedliwości w obrębie aktualnie obowiązującego pozytywnego prawa, otwiera się pole dla chrześcijańskiej miłości i poświęcenia. Pogląd wielu nowożytnych filozofów, iż miłość będzie coraz mniej potrzebna, bowiem dobrowolną miłość i poświęcenie w coraz większym stopniu wypierają prawnie uzasadnione żądania, jest diametralnie przeciwstawny duchowi moralności chrześcijańskiej. Nawet jeśli ustawodawstwo przejmuje opiekę społeczną, która przedtem opierała się na dobrowolnej działalności spowodowanej miłością, na przykład tam, gdzie opieka i troska o ubogich przychodzi z rąk Kościoła i ludzi prywatnych w ręce państwa, albo we współczesnym niemieckim ustawodawstwie socjalnym, oznacza to dla człowieka powodowanego moralnością chrześcijańską tyle tylko, że teraz miłość powinna się skierować ku celom jeszcze dalszym, jeszcze wyższym i jeszcze bardziej uduchowionym, a nie, że stała się przez to zbędna i że niejako zastępuje ją prawo i sprawiedliwość. Dopiero jeśli samo zazębianie się interesów, które określa chęci i działania w taki sposób, że działalność korzystna dla A jest też korzystna dla B i C, przestaje funkcjonować w interesie dobra powszechnego, zaczyna być widoczne oddziaływanie miłości chrześcijańskiej w czystej postaci. Jest ona zatem związana z wyobrażeniem poświęcenia ostatecznego, a nie poświęcenia chwilowego, to jest takiego, które w ostatecznym rachunku prowadzi przecież znowu do powiększenia społecznej sumy przyjemności. Dlatego tacy filozofowie jak na przykład Spencer sądzą, że skłonności altruistyczne, którymi zastępują miłość, kształtują się i rozwijają na skutek silniejszego zazębiania się interesów. I jeśli na koniec przyjmują istnienie idealnego celu, który wyklucza wszelkiego rodzaju poświęcenie, to popęd, który wyrasta z takiego zazębiania się interesów, nie ma w żadnym razie nic wspólnego z prawdziwą miłością.